Południe Wnet.
Jeżeli ktoś uważnie słucha Radia Wnet, to pewnie zauważył, że zapowiedziałem rozmowę o Białorusi i teraz ta rozmowa właśnie nastąpi w studiu Aleksy Dzikawicki, wicenaczelny telewizji Bielsat. Dzień dobry.
Dobry wieczór.
No, tak, dobry wieczór, zima jest, ja wiem. To się zmieni już, za 2 miesiące będziemy mówić dzień dobry, bo będzie słońce, będzie radośnie i sympatycznie. Na Białorusi nie jest radośnie, nie jest sympatycznie.
Nie jest, niestety nie.
16 stycznia dla mnie, jako dla laika, Białoruś weszła w jakąś nową dynamikę w tym roku. Od początku, od wystąpienia noworocznego prezydenta Aleksandra Łukaszenki, który powiedział słowa dla mnie nowe, których ja się nie spodziewałem po prezydencie Białorusi. Mówił o samodzielności Białorusi. Nawet takie zdanie padło, że rok 2020 będzie rokiem, kiedy Białorusini będą patrzeć na to, co ich dzieli od innych krajów. Nie to, że negatywnie, ale żeby patrzeć, że nie jesteśmy tacy sami jak inni. Ja to czytałem jako apel wobec Rosji, czy słowo znane o Rosji, że będziemy się odróżniać, że mamy własny język, własną kulturę, że nie jesteśmy Rosjanami, tylko jesteśmy Białorusinami.
No to jest dopiero absurd, że my się cieszymy z tego, że prezydent państwa, które jest przyszło od 30 lat niepodległe, mówi o tym, że to państwo ma być niepodległe, a my się cieszymy. Ja szczerze mówiąc oczekiwałem, że to wystąpienie będzie bardziej radykalne. Łukaszenka jednak nie był wesoły, tak bym powiedział. Nie był w nastroju świątecznym. No wiadomo dlaczego, a powiedział o tym oczywiście, że trzeba być państwem niezależnym, ale nie powiedział jednej ważnej rzeczy, a mianowicie tego, że raczej przyjdzie w tym roku zacisnąć pasy, to do Białorusinom i to dość mocno. Natomiast Łukaszenka o tym nie powiedział, a coś takiego z pewnością nastąpi przez ten kryzys, wiadomo.
Wiadomo, jaki kryzys, może nie wszyscy właśnie wiedzą, bo no, po tym orędziu nastąpiła faza chyba już gorącego sporu energetycznego między Rosją a Białorusią.
No, wystarczy powiedzieć, że mamy dzisiaj 16 stycznia, a Białoruś nadal nie ma umowy na gaz i ropę z Rosją. A to oznacza oczywiście, że...
Ale że nie płyną dostawy, że na Białoruś...
Dostawy są, tylko są minimalne. Tylko i jeszcze jest jakiś zapas, więc zakłady białoruskie pracują na minimalnych obrotach. I to oznacza, że w każdym momencie jednak tej ropy może zabraknąć. Jej nie jest dużo. Został wstrzymany eksport produktów pochodzących właśnie z ropy, co dla Białorusi zawsze było dużym źródłem dochodu do budżetu. To jest bardzo, bardzo ważne. I pamiętajmy teraz, że nieoczekiwanie po wczorajszym wystąpieniu prezydenta Putina rząd Rosji podał się do dymisji. On pracuje, natomiast do momentu, kiedy będą mianowani nowi członkowie rządu. A to oznacza, że ci, którzy pracują jeszcze na razie teraz, starzy ministrowie, nikt z nich nie podejmie żadnej decyzji wiążącej w tak ważnej sprawie jak kontrakt gazowy z Białorusią.
Na dłuższy termin. Oczywiście. To, co oznacza dla Białorusi wczorajsze orędzie prezydenta Rosji Władimira Putina do posłów, jeszcze sobie powiemy, ale najpierw o tym szantażu. To jest tak, że widzimy jak na dłoni, jak działa gazowy szantaż Rosji.
Oczywiście. Teraz, kilka dni temu oficjalnie zostało ogłoszone na Białorusi, że Białoruś zwróciła się do wszystkich możliwych partnerów w sprawie alternatywnych źródeł w ogóle, prawda, importu ropy i gazu. Co to oznacza? To oznacza, że no jest po prostu klęska i problem wielki. To trzeba było zrobić dawno temu, dlatego że no, tylko naiwny nie wie, że dla Rosji eksport ropy tejże, to nie jest tylko źródło dochodu do budżetu. Oczywiście to jest większość budżetu rosyjskiego, natomiast to zawsze było jest no po prostu źródłem, po prostu narzędziem szantażu tych, kto tą ropę czy gaz kupuje.
I teraz ten szantaż widzimy na Ukrainie, na Białorusi.
No widzimy, oczywiście. No oczywiście, jak nie ma umowy, to znaczy, że w każdym momencie można ten eksport na Białoruś zatrzymać, jeżeli Białoruś nie ugnie się w jakichś tam innych dziedzinach?
Powiedziałem, przeniesiemy się na Ukrainę, bo Ukraina doświadczyła tego samego kilka lat temu i tak, sobie całkiem nieźle poradziła.
Tak, poradziło. Natomiast to nie jest tak z nabyciem ropy w jakimś innym kraju. To nie jest tak, że idzie się do salonu i kupuje się samochód, który tam stoi. To trzeba wielomiesięcznych negocjacji. Trzeba dostarczyć porty. Przecież Białoruś nie ma dostępu do morza. Tu Łotwa i tak dalej. Jest duża robota. To trzeba zakontraktować przede wszystkim. I nie da się tego zrobić z dnia na dzień.
A są jakieś realne ruchy dywersyfikacji strony rządu i prezydenta?
Ciągle się mówi o tym. To dosłownie sprzed kilku dni informacja, że Białoruś się zwróciła do różnych państw w sprawie kupowania tej ropy. Teraz
lato były takie głosy wobec Polski. Czy może kupimy od Polski przez naftoport w Trójmieście?
Prawda. Dzisiaj pojawiła się informacja, że Łotwa jest gotowa, żeby przez Łotwę transportować ropę dla Białorusi. No ale to znowuż nie jest takie szybkie i ilość tego nie byłoby wystarczające niestety. To trzeba robić 25 lat temu.
To teraz mamy sytuację, jaką mamy. Co może zrobić prezydent Aleksander Łukaszenka?
No, on jest w bardzo trudnej sytuacji. No, na szczęście dla Łukaszenki po wczorajszym wystąpieniu prezydenta Putina widzimy, że już scenariusz tego, żeby po prostu przy pomocy zjednoczenia Białorusi i Rosji w 2024 roku Putin został prezydentem tego państwa związkowego, w jakimś sensie nie jest aktualny, chociaż oczywiście o tym nie można zapominać, bo w Rosji chyba wybrano inny, bardziej taki kazachstański wariant zmiany władzy.
Ale wybrano dlatego, bo Mińsk powiedział nie, bo Aleksander Łukaszenka powiedział nie zgadzam się, żeby moje państwo przestało istnieć.
Z jednej strony tak, myślę być może też chodzi tu o to, że Rosja nie posiada wystarczającej siły, że tak powiem, w danym momencie w związku ze słabą gospodarką i tak dalej, żeby anektować gospodarczo Białoruś. Natomiast trzeba pamiętać, że ropa i gaz to tylko jedno z narzędzi w sporze z Białorusią. Bardzo prostym narzędziem, takim łatwym i dającym natychmiastowe skutki, to oczywiście jest blokada eksportu białoruskiego do Rosji.
Aleksiej Dzikawicki, wiceczelny telewizji Bielsat w studiu Popołudnia Wnet. Jak długo Białoruś może wytrzymać? Ja wiem, że telewizja Bielsat nie ma dostępu do tajnych danych, danych, ale jak mówią eksperci, jak mówią analitycy na Białorusi, jak długo ten szantaż może...
Mówi się, jeżeli w pełni nie zostaną odnowione te dostawy, to mówi się o jakichś 2 miesiącach mniej więcej.
A potem co? Potem kryzys energetyczny? Brak...
Oczywiście.
Brak gazu w kuchenkach?
Nastąpi katastrofa. Myślę, że tak. To też jest możliwe. Zatrzymają się zakłady zajmujące się przetwórstwem właśnie tego przerabianiem ropy i to już może być proces nieodwracalny, bo eksperci mówią, że zatrzymywać takie zakłady nie można, a na Białorusi mamy co najmniej 2 olbrzymie zakłady pracujące z ropą rosyjską.
Czyli na 2 miesiące to jest ten czas, kiedy Rosja może spokojnie czekać i tylko dyktować warunki.
Oczywiście. Gorączkowe rozmowy trwają. Na przykład dzisiaj pojawiła się informacja o tym, że premier Białorusi porozmawiał z ambasadorem Rosji, który jest oczywiście w Mińsku, przez telefon. Panowie, będąc w tym samym mieście, nie potrafili spotkać się w Mińsku. To chyba świadczy też o tym, że te stosunki nie są w najlepszej formie. Że tak.
I mamy wczorajsze wystąpienie prezydenta Rosji, Władimir Putin. Po pierwsze, zapowiedział zmianę w konstytucji. Tam tak. Dużo też socjalnych było obietnic, ale...
Przede wszystkim socjalnych, ale ważne są te zmiany, jeżeli chodzi o jak gdyby rolę, podział władzy.
Bo to wskazują, że tak mówią eksperci, że to pokazuje, że już Rosja nie liczy na państwo związkowe z Białorusią, że ten wariant stał się nieaktualny.
Ale oczywiście, jeżeli chodzi o... Bo to, jak mówimy o władzę w 2024 roku, kiedy to kończy się kadencja Putina, to mówimy o sprawie technicznej. Chodziło o to, żeby Putin mógł zostać prezydentem nowego tworu, nowego państwa związkowego. To jedno, ale to jest kwestia techniczna. Rosja i tak, władza w Rosji, wiedząc, że sytuacja gospodarcza nie jest najlepsza, że nie mają nic de facto do zaoferowania, mimo tych licznych obietnic socjalnych, ale to będzie kiedyś, w 2021, drugim, trzecim i tak dalej. Teraz nie ma nic do zaoferowania, a w Rosji zawsze lud lubi, jak Rosja kogoś czy coś podbija.
Białoruś jest pierwsza w kolejce.
Oczywiście, pierwsza w kolejce, bo no, wiemy, co było w Gruzji, co było na Ukrainie. Wtedy naprawdę Putin był bardzo popularny przez najazd na te kraje. Teraz to jest, popularność mówi się o 30%, co jest bardzo słabo dla autorytarnego lidera, którym jest Putin, więc czemu nie odbić Białoruś.
A rząd Białorusi, decydenci, co mówią? Ktoś się wypowiadają, że teraz trzeba będzie zmienić kierunek polityki białoruskiej, że kierunek wschodni już się wyczerpał, trzeba zmienić cały plan państwa. Jakie są sygnały władz białoruskich?
Chociażby to, że ogłoszono decyzję o poszukiwaniu we wszelkich możliwych miejscach ropy, to świadczy o tym oczywiście, że jak gdyby ten...
Ale już... są paniczne ruchy, jak rozumiem.
Tak, oczywiście.
A nie strategiczne.
Ale oczywiście, że nie. Dlatego, że teraz bardzo trudno będzie wytłumaczyć Białorusinom, dlaczego przez tyle lat, przez ponad 25 lat cały czas mówiono o tym, że oto jest nasz bratni naród, bratni kraj, a tu nagle co, już nie bratni jest? Bo trzeba gdzieś tam, nie wiem, w Wenezueli czy gdziekolwiek szukać tej ropy. No to jest trudne do wytłumaczenia, a maszyna propagandowa białoruska, no nie jest taka sprytna. Trzeba po pierwsze dać rozkaz, żeby zaczęli tłumaczyć zupełnie inaczej strategię władzy. Takiego rozkazu nie ma, więc to jest, moim zdaniem teraz jest to w zawieszeniu. Jednak wszyscy po cichu wierzą w to, że Rosja odblokuje ten eksport swój.
Ale
i
teraz
będzie dobrze wyglądało.
Powróci sytuacja także polityczna do takiej, jaka była wcześniej? Czy to już jest, to jest jakiś punkt złamania między elitą Aleksandra Łukaszenki a Kremlem, że już nie będzie nigdy tak samo dobrze, jak było?
Myślę, że tak samo dobrze już nie będzie, bo Rosja na pewno już zmęczona jest tym ciągłym wspieraniem Białorusi. No i to po pierwsze, po drugie nie ma ku temu po prostu możliwości finansowych, bo ma gdzie wydawać pieniądze, to tu i Syria, i wschód Ukrainy się kłania i tak dalej. Więc już tak dobrze moim zdaniem nie będzie. Jeżeli zostanie ten eksport odblokowany ropy i gazu, to raczej to będzie po wyższych cenach niż tego żąda Białoruś.
Aleksiej Dziekawicki, zastępca redaktora naczelnego telewizji Białostat, a opozycja białoruska w studiu Popołudnia Wnet jest, a opozycja białoruska co robi w tej sytuacji? Bo to wydaje się wymarzony wariant, kiedy cały dogmat polityczny prezydenta Łukaszenki się chwieje.
Jest zaplanowany na 15 marca kongres opozycji białoruskiej, taki ogólny. Mam nadzieję, że wszyscy do tego, wszystkie siły do tego kongresu przystąpią.
Bo za chwilę wybory prezydenckie,
tak,
w sierpniu.
Wybory prezydenckie, jeszcze nie wiadomo dokładnie kiedy, ale raczej tak rzeczywiście w sierpniu. I dla Łukaszenki to też jest strasznie niekomfortowa sytuacja, bo jednak wiadomo, że na Białorusi nieważne jak ludzie głosują, ważne jak się liczy głosy. Natomiast w sytuacji, kiedy na przykład nie daj Boże, zabraknie ciepła w mieszkaniach, nie wiem, za miesiąc czy za dwa, no nie będzie łatwo, nie będzie łatwo napisać po prostu taką frekwencję, nie wiem, 70% i 80% poparcia Łukaszenki, bo na mnie on się nie zgodzi.
Ostatnie wybory prezydenckie, które budziły emocje na Białorusi, już nie pamiętam, 2010, kiedy był Aleksander Mlinkiewicz, tak, kandydatem zjednoczonej opozycji, dostał wtedy oficjalnie 16%, czyli realnie musiał mieć spore poparcie.
No tak, prawda też jest taka, że oczywiście wszędzie w wyborach Łukaszenka ma co najmniej 70% poparcia, ale tak oczywiście nie jest. Bo już są zmęczeni po prostu, normalnie zmęczeni po ćwierć stulecia rządzi
człowiek... A teraz będzie podobnie? Teraz opozycja wystawi jednego kandydata, który będzie mógł realnie zawalczyć?
Już widać, że tego jedynego kandydata niestety nie będzie. To po pierwsze, a po drugie...
Bo w polskiej świadomości nawet Mlynkiewicz nie jest osobą znaną powszechnie.
Tak, od wielu lat już. Natomiast...
Kto teraz jest wodzem opozycji białoruskiej? Jest w ogóle jakaś osoba, która ma autorytet?
Nie ma niestety kogoś takiego, kto by mógł wyjść i powiedzieć, o, ja jestem liderem, zjednoczcie się wokół mnie, zwyciężymy, później się władzą podzielimy. Moim zdaniem takiej osoby nie ma niestety. Nie ma takiego naprawdę silnego polityka, który mógłby jednoznacznie, żeby każdy mógł jednoznacznie Białorusim powiedzieć, o, to jest przedstawiciel opozycji. Niestety nie ma.
I co będzie po tym kongresie w marcu? Kongres on będzie na Białorusi, na Litwie, w Polsce?
Na Białorusi, planuje się na Białorusi. Szczerze mówiąc nie wiem, co będzie, bo no akurat nie siedzę w głowach tych polityków, którzy to zapowiadają, ale mam nadzieję, że to będą jakieś konkretne kroki i że w końcu opozycja no... Biorąc pod uwagę zupełnie nieoczekiwany i
bo to nowe
inny
pokolenie
rozwój wydarzeń.
Tak, od roku 10 to już jest nowe pokolenie dorosło.
No nowe pokolenie, tak. No mam nadzieję, że to oczywiście... Co prawda Mlynkiewicz był jeszcze wcześniej kandydatem, nawet nie, przed 10 rokiem, ale no mam nadzieję, że biorąc pod uwagę nową sytuację, też opozycja nie będzie nie kurczowo się trzymała dawnych scenariuszy, że coś wymyśli. Mam wielką nadzieję.
Ale to reżim, czy władza Łukaszenki może być spokojna, bo nie ma alternatywy, nie ma silnej opozycji, nie ma lidera.
No tak, to prawda. Może być spokojna w tym sensie, natomiast w sensie sytuacji gospodarczej nie może być spokojna i dlatego oczekiwałem, że Łukaszenka w końcu powie, że jeżeli już jest taki problem z Rosją i nie mamy gdzie szukać tej ropy, no to w końcu, że trzeba będzie zacisnąć pasa, ale znajdziemy, kupimy gdzie indziej, tylko pracujmy, no ale czegoś takiego nie powiedział. Może jeszcze wystąpi i powie coś takiego, że sytuacja będzie naprawdę gorąca.
Na koniec niedyskretne pytanie i nietaktowne wobec dziennikarza. Rząd polski co powinien zrobić w tej sytuacji? Jak no, pan jako dziennikarz, jako Białorusin, jak patrzy na władzę w Warszawie?
No trzeba powiedzieć, że rząd polski, chyba żaden rząd w ogóle w Unii, unijny czy w ogóle światowy nie wspiera w takim stopniu w ogóle Białorusinów jak rząd polski. No i to jest prawda. Chociażby telewizja, w której pracuję, ale nie tylko, Europejskie Radio dla Białorusi, Premier Literacka i tak dalej. Jest cała masa rzeczy, gdzie Polska wspiera. Ja bym tylko...
Ale czy powinno się, bo był taki moment w roku 16, kiedy i marszałek Senatu jeździł i minister spraw zagranicznych się spotykał z Łukaszenką. Z tych rozmów niewiele wyszło. To była dobra droga, czy raczej polski rząd nie powinien wchodzić w bezpośrednie rozmowy z Mińskiem?
Powiem dyplomatycznie. Jakakolwiek by nie, jakby to nie moja rola decydować o tym, jaka powinna być polityka wschodnia polskiego rządu, ale jaka by ona nie była, ja bym tylko chciał, żeby ona była konsekwentna.
Powiedział Aleksiej Dzikawicki, zastępca redaktora naczelnego telewizji Białstad. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Godzina 17:29 na zegarach. Rzeczywiście w polskiej polityce wschodniej sporo jest, zwłaszcza wobec Mińska, sporo jest niekonsekwencji od próby przyjaźni do czystej wrogości. I tak to się toczy, a Rosja powoli robi swoje.